Powracamy do naszej rozmowy. Magdalena Ćwiklińska, przypomnę. Psychoterapia to bardzo ważna dziedzina w terapii uzależnień i nie tylko.
W dzisiejszych czasach
chciałam powiedzieć, tak. Ale chciałabym na moment, zanim znów pochylimy się nad raportem i pewnie będziesz miała do przekazania ogromnie interesujące treści, bo ta wiedza jest potrzebna. Ważne też, żeby z niej skorzystać. To porozmawiajmy przez chwilę o tej komunikacji. Od niej zacznijmy.
Mhm. Psychoterapia to jest komunikacja. I dobrze, że zaczęłaś ten wątek, bo ja sobie tak też myślałam, że jeszcze bardzo często pokutuje takie myślenie, że do terapeuty, do psychologa, do psychoterapeuty to się idzie, jak się coś z głową ma nie tak, tak?
Niestety pokutuje.
No i właśnie to jest problem, bo...
I to nie tylko dotyczy psychiatrii, ale także innych terapii.
Tak, tak, ale tu szczególnie, bo na przykład znowu odniosę się do swojego zawodu i miejsca, w którym pracuję. My pracujemy z dzieckiem uzależnionym, z młodzieżą, powiedzmy 13-18, w ośrodku terapii w Albrechtówce. I teraz u nas zostają tylko ci młodzi ludzie. Rodzic jedzie do domu. Już przy pierwszym spotkaniu, przy zapisie dziecka, tłumaczymy każdemu takiemu rodzicowi, że także on powinien podjąć jakąś terapię własną po to, żeby to dziecko nie wróciło do tego samego, w czym było, skąd przyszło, tak?
Wykorzystać ten czas.
I często słyszymy, że tak naprawdę po co? Przecież ja, mi nic nie jest, tak? Ja jestem całkiem zdrowy, to on czy ona ma problem, tak? A poza tym ja nie pójdę, bo to wstyd. I bardzo wiele osób ma takie podejście. No, jest też gro osób, które w drugą stronę już są po jednej, drugiej, trzeciej terapii własnej, indywidualnej, jakichś grup dla rodziców, bo w dużych miastach jest o tyle lepiej, że te grupy samopomocowe czy grupy wsparcia dla osób na przykład z borykających się z anoreksją czy dla rodzin osób, które się borykają z uzależnieniem, tak jak nasze stowarzyszenie, one istnieją, tak? I wtedy taki rodzic może pójść i usłyszeć, że inni ludzie mają podobnie i jak sobie z tym radzą. Czerpać jakby z bogactwa doświadczenia tych rodziców, którzy są już gdzieś dalej w problemie albo po problemie, bo takie osoby nadal gdzieś w tej terapii są. Ale jest bardzo dużo osób, które kompletnie nie podejmują takiej pracy nad sobą, co bardzo często skutkuje tym, że dziecko mówi, co, ty się nie zmieniasz, to ja też nie będę, tak? Mhm. Dlaczego ja mam coś ze sobą robić, jak to ty jesteś źródłem problemu. I też taki namacalny przykład z początku tego roku. Miałam taką pacjentkę w terapii, która no, powiedziałabym, że źle szła, tak mówiąc kolokwialnie, naszą gwarą terapeutyczną, do momentu, kiedy matka nie zapisała się na terapię własną. Poszła na grupę, poszła na terapię indywidualną, zaczęła inaczej komunikować się z tą swoją córką i w tym momencie, zresztą ona mi wprost powiedziała na terapii, wie pani co, ja się strasznie cieszę, bo mama się zupełnie inaczej teraz do mnie odzywa. Zupełnie inaczej myśli o tej mojej chorobie, tak? Bo ma wiedzę.
Tak.
Coś, o czym już mówiłyśmy, tak?
Tak.
Zdobywa też wiedzę na temat zaburzenia, na które cierpi dziecko, tak? I często zauważa, że pewne zachowania nie są wynikiem złej woli tego dziecka, tylko są wynikiem jej choroby, mechanizmów, w których już jest, tak? Bo jeżeli problem trwa nie miesiąc, dwa, pół roku, tylko czasem dwa lata albo więcej, to te mechanizmy wszystkie podstawowe niestety, ale się wykształciły, tak? I pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Natomiast jeżeli rodzic zaczyna wiedzieć, skąd coś się dzieje, to też inaczej jest w stanie rozmawiać z tym swoim dzieckiem. A tak jak już podkreślałyśmy w którejś z tych pierwszej, chyba czy drugiej części, komunikacja jest czymś podstawowym, tak? Plus granice. To też nieraz w tych programach mówimy. Druga rzecz, taka elementarna w wychowaniu, stawianie granic. Jeżeli ja chcę być dobrym rodzicem, to ja muszę dookreślić, w jakich ramach to dziecko może się poruszać.
To dziecko paradoksalnie może funkcjonować. Daje ogromne poczucie bezpieczeństwa.
Tak. I to dziecku pozwala właśnie się czuć dobrze, czuć się bezpiecznie i wie, że na przykład za przekroczenie jakiejś tam zasady, za przekroczenie tej granicy poniosę konsekwencje, bo rodzic mi to powiedział, bo ja wiem, że na przykład ja nie mogę wrócić o 22, tak? Bo mamy ustalone, że wracam o 21, tak? I to są takie proste rzeczy, ale one bardzo mocno porządkują takie funkcjonowanie w domu, tak? I te role, które są w domu, tak? Kto jest dzieckiem, kto jest rodzicem, co mi wolno, czego mi nie wolno jako dziecku, tak? Bo ja się z rodzicem na coś umówiłem. Czasami, na przykład po terapii, rodzice wręcz spisują sobie takie kontrakty z dzieckiem, takie zasady funkcjonowania, na co ja się z tobą chcę umówić, czy ty ze mną, tak, bo to w obydwie strony działa. I od razu pod takim zbiorem zasad, zbiorem różnych norm, które mają obowiązywać teraz w moim domu, jest drugi zbiór konsekwencji zaproponowanych przez dziecko przy akceptacji rodzica. Tak? Jeżeli na przykład znowu nie wrócę o tej ustalonej porze, to co mnie czeka? Tak? I zaproponuj coś. Coś, co ty sam będzie dla ciebie jakąś trudnością, tak? Co spowoduje, że ty
nie
się nauczysz.
Nie jest to wtedy narzucanie określonego rodzaju kary za przewinienie, tylko to jest to wspólna konsultacja.
Dokładnie. To można wynegocjować. I na pewno to też pomaga później też w pewnych ramach się obracać. Znowu, jak słyszę takie zwroty od naszych byłych pacjentów w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach po opuszczeniu ośrodka, to często są to takie słowa, tam było prościej. Chociaż oni nie chcą, no, nie ma jednej osoby, myślę, która bardzo chce być w takim miejscu jak ośrodek terapii uzależnień, w jakikolwiek, tak, gdzie są na jakiś czas odizolowani, gdzie są pewne zasady.
Tam
gdzie
było łatwiej, chociaż było trudniej. Tak,
ale było łatwiej. Ja nic nie musiałam decydować. Tam jakby większość rzeczy była z góry narzucona, bo są z góry jakieś jasne ramy określone. Mhm. Im dalej w terapii, tym im wyższy etap, tym więcej decyzji należy do mnie, ale to już są decyzje bardziej świadome.
Ale też jest społeczność, która określa pewne normy, prawda?
Jest grupa, która też jakby bardzo fajnie może się odnieść do mojego zachowania i powiedzieć mi, halo, halo, tędy to ty nie idź, lepiej idź tędy, bo to bardziej akceptujemy, takie twoje zachowania nam się bardziej podobają, tak? I różne oddziaływania terapeutyczne wtedy też grupa sobie oddaje, tak? Gdzieś tam w takim demokratycznym głosowaniu. Myśmy się wycofali z takich konsekwencji jakiś czas temu takiego na zasadzie coś zrobiłeś, to teraz musisz ponieść konsekwencje. Jest zbiór 10 różnych oddziaływań terapeutycznych i spośród tego grupa może jakby wybierać, tylko dopasowując to do tematu przewinienia, powiedzmy, tak? Jeżeli ktoś na przykład uciekł z ośrodka albo, nie wiem, jakoś nie odezwał się tak jak trzeba do kolegi, to teraz szukamy, co mu najbardziej może na ten moment pomóc, tak? Może on tego nie będzie chciał zrobić, ale za jakiś czas, tak, chcąc później zyskiwać te różne przywileje i rozwijać się i być w terapii, to przychodzi taki moment, że każdy
gdzieś tam... Być w terapii, być w grupie. Być samotnym.
Nawet, tak. To gdzieś tam przychodzi, że ja zaczynam się dopasowywać i też widzę profity z takiego funkcjonowania w pewnych właśnie ramach, tak? I bardzo często są takie zwroty od byłych pacjentów, że tam było prościej, tam naprawdę to jest wszystko takie łatwe. Tutaj dopiero jest hardcore, jak to mi właśnie napisała niedawno jedna z pacjentek. Tu to ja właściwie muszę sama na każdym kroku podejmować decyzje, tak? I borykać się z konsekwencjami tych moich decyzji, tak? I to nie, że tam społeczność czy grupa narzuci mi jakieś konsekwencje, tylko ja sobie sama muszę je teraz narzucić, tak? Muszę samodyscyplinować się, więcej jakby, no, zacznie się ta szkoła, więc też muszę się zdyscyplinować, wstać do szkoły, pójść, uczyć się, żeby na jakiś tam...
No, to nie może być tak, że wakacje mogę, no bo wakacje, więc skoro są wakacje od różnych ważnych obowiązków, a potem niestety wraca rzeczywistość. Mm-hmm. I nie będzie można spać, nie wiem, do której,
no tak,
czy przesiedzieć całą noc przy
komputerze. Ale też no, nasi pacjenci wiedzą, że takie sytuacje, gdzie ja sobie pozwalam na nudę, pozwalam na nic nie robienie, w sensie nie mam zaplanowanego dnia, nie stawiam sobie celów, o może tak w ogóle, bardziej ogólnie, bo to też
właśnie,
jest bardzo ważne.
To jeszcze ważne, o tym jeszcze warto powiedzieć.
To nawet
a propos
też w tych
prewencji
badaniach.
I profilaktyki, bo tak, to jest swoista profilaktyka uzależnienia.
Tak, a to też w tych badaniach wyszło. Ja zaraz znajdę ten fragment, który mówi o tym, że o tym włączeniu dołączeniu do pomocy różnego rodzaju osób i uzupełnianiu ich wiedzy, ale też między innymi o tym, że niezbędny jest rozwój poradnictwa zawodowego, upowszechnianie preorientacji zawodowej wśród tej młodzieży, takiej starszej, licealnej czy osób z technikum. W badaniu gorsze wyniki uzyskują uczniowie liceów, którzy nie przygotowują się do konkretnego zawodu i oni częściej są mniej zadowoleni też ze swojego życia. Brak jest zatem u nich umiejętności wskazywania i osiągania celów.
Czyli tak, nie wiedzą, czego jeszcze chcą w życiu.
Tak,
i to jest
ukierunkowanie takiego młodego człowieka na realizację jakiegoś konkretnego planu pomaga w skupieniu się na tym celu i tak naprawdę też podwyższa poziom funkcjonowania takiego psychicznego. Tak? Mhm. U nas bardzo dużo w terapii się mówi, zresztą oni sobie sami stawiają cele, takie bieżące, na ten dzień tylko. Tak?
Takie malutkie.
Potem jakieś takie dłuższe, tak? Długoterminowe. Kończąc terapię, jest taki plan założony na pierwszy miesiąc w terapii, na pierwszy rok, co chcę w ciągu tego roku osiągnąć i na pierwszych 5 lat, tak? Gdzie ja jakby z założenia już wiem, że jeżeli wrócę na przykład do zażywania, to tych celów nie osiągnę. Więc to też jest taki czynnik bardzo mocno chroniący. A rzeczywiście...
I mobilizujący do zmiany, do pracy
tak,
nad sobą.
Tak, a wśród takich młodych osób teraz, no ja się spotykam bardzo często z takim, nawet jak się zada pytanie, kim chcesz być? No ja wiedziałam w tym wieku, kim chcę być, piosenkarką, tak? Mm-hmm. I mnóstwo pomysłów
zresztą,
miałam na swoje życie.
Zresztą śpiewasz pięknie.
Tak. I co częściowo prawda, zrealizowałam.
Częściowo tak, ale muzykoterapia, jakie ma znaczenie wśród swoich, no...
Tak, jakieś zajęcia też prowadzę. No, ale generalnie wiedziałam i jak pytałam moich znajomych, mając te kilkanaście lat, każdy chciał być. No czasami to były wiadomo, że bardziej marzenia niż cele, ale gdzieś pomysły były. Ja często jak rozmawiam z młodymi ludźmi, nie wiem. Nawet jak mamy taką społeczność przyjęciową, bo przyjechał nowy pacjent, tak? I tam każdy się przedstawia i ten młody człowiek też nam mówi, z czym tu przyjechał. To najczęściej z takich pytań od grupy, to są takie pytania tam o rodzeństwo, o zwierzątka, ale też o zainteresowania. Nie mam.
Cisza.
Ja niczym się nie interesowałem. No kiedyś może trochę w piłkę grałem, ale ja nie wiem. Nie, ja nic nie mam. Książek nie czyta, sportu żadnego nie uprawia, żadnego tańca, wspinaczki, niczego. Rzadko się zdarzają osoby, które gdzieś tam jakieś pasje mają rozwinięte, które chcą jakby też po terapii do tego wrócić. Czy takie osoby, powiedzmy nieuzależnione, tak, młode, no bardzo często teraz nie wiedzą, co chcą robić, tak? Być może to jest rzeczywiście
pasja
tak, że...
Pasja jest alternatywą dla innych złych...
No tak, bo zajmuje nam czas. Jeżeli ja chcę osiągnąć jakiś cel, zostać, nie wiem, moje dziecko ostatnio wymyśliło nauczycielem od historii, ale nie, chyba wolę, żeby jednak był tym ornitologiem.
To na pewno ale ornitologiem nie. Także chciałbym.
Tak, to już od dawna. To tak naprawdę on nie może w międzyczasie zboczyć do narkotyków, bo nie pójdzie na studia, tak? Bo nie będzie gdzieś, bo zaliczy jeden, drugi, piąty ośrodek. Trochę się gdzieś tam mu zaburzy ten system edukacji, bo są osoby, które są trzeci raz w 8 klasie, już mają prawie 18 albo 18 lat, tak? No gdzie mi na studia? Taki chłopak też całkiem niedawno skończył. Wie pani co, no już wymyśliłem. Ja po prostu zrobię prawo jazdy, będę kierowcą. Nie muszę się wtedy uczyć, tak? No i jest to jakaś alternatywa, bo jechał na zachód, tak, i gdzieś tam jeździ, tak. Natomiast są takie osoby ambitne i one rzeczywiście mają taki pomysł na siebie i co chcą robić i to rzeczywiście bardzo mocno chroni przed wchodzeniem w takie zachowania ryzykowne. Więc tutaj trzeba wspierać też, uważam, tych młodych ludzi w tym, żeby im coś proponować. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba na Islandii lata temu został wprowadzony taki program właśnie profilaktyczny, związane ze sportem. Bardzo dużo, właściwie wszyscy młodzi ludzie, niezależnie od statusu majątkowego, co też jest ważne, uważam, w kontekście tych badań, o których dzisiaj rozmawiamy, ma dostęp do wszelkich takich rozwojowych zajęć sportowych, piłka nożna, siatkówka i różne inne, tak? Przez ten czas, kiedy przez lata było to wdrażane, odsetek osób zażywających substancji uzależniających się spadł do tam jednocyfrowej liczby, tak? Z wielocyfrowej, jest tam 20 ileś chyba procent, jak dobrze pamiętam, bo to bardzo dawno te badania czytałam. Więc to też pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli my tym młodym ludziom coś damy,
coś zaproponujemy,
niezależnie, powtarzam, od tego, ile kto ma pieniędzy, to tak naprawdę różne problemy mogą się zmniejszyć, tak? Albo mogą w ogóle przestać istnieć, tak? Bo ja się może nie będę czuł taki samotny, znajdę sobie ludzi, którzy, dobra, niech to będzie gra, ale planszowa, tak? Są fantastyczne gry planszowe, gdzie się też turnieje rozgrywa, gdzie można nawet z tego pieniądze mieć, tak? Są fantastyczne, nie wiem, strzelnice, bezpłatne niemalże w Lublinie, tak? Gdzie strzelectwo sportowe można uprawiać, tak? Mamy wspinacz, no wszystko można zrobić, można bezpłatnie dać dzieciom dostęp do tego typu zajęć i tak naprawdę, no nie będą głupoty przychodziły do głowy, znowu kolokwialnie mówiąc, nie? Albo może w mniejszym stopniu. To też oczywiście jest tylko jeden z czynników, jedna z przyczyn, dla których ci młodzi ludzie sięgają chociażby po substancje, bo nie wyeliminujemy wszystkich, ale myślę, że im więcej będziemy takich proponować tym młodym ludziom takich zajęć, tak, to tym rzeczywiście ten odsetek problemów psychicznych wśród młodych ludzi będzie się zmniejszał.
To jest także pole do działania dla szkoły, która właściwie no, głównie system edukacji, tak jak niedawno na ten temat także rozmawialiśmy, że trudno mówić o wychowaniu, bo wychowuje dom, rodzice, no ale to nie jest bez znaczenia. Rola pedagoga czy wychowawcy, jak sięgniemy wstecz, no to zawsze był autorytet. Sam problem autorytetów dzisiejszych czasach.
A teraz nie zawsze jest.
Jest tematem także do rozwinięcia. To ważne.
Ja też jak obserwuję chociażby moje dziecko, jak już mam do tej szkoły się odnieść, to uważam, że no, ten system edukacji no, nie bardzo mam wpływ, myślę, że jak większość ludzi, na to jaki jest, ale no, nie, do niczego dobrego nie prowadzi. Moje dziecko na większości lekcji się nudzi. Nie dlatego, że nic nie robi, tylko dlatego, że jak jest temat wytłumaczony i rozumie, no, na szczęście tak ma, że rozumie, to potem jak przez kolejne lekcje ten sam temat jest wałkowany, na przykład z matematyki, to się po prostu nudzi. Tak? I mówi mi, że no ale mamo, pan tłumaczy dla kogoś, bo ktoś nie rozumie, ten ktoś i tak nie uważa. Więc,
czyli to zauważa.
Gdybyśmy, tak, ale i to też jest problem.
Popatrz,
tak?
Co powiedziałaś teraz. Mówi mi, rozmawiasz, a jak często tak. Tak jest, że dziecko ma takie, a nie inne doznania w szkole, czy takie, a nie inne wnioski wyciąga, czy dzieje się to, czy tamto. Wracam do szkoły, bo ona już niebawem się pojawi
i w życiu
każdego młodego
wygeneruje.
Człowieka. A przychodzi do domu i jest ten słynny przykład, że tak kroję kanapkę, czy przygotowuję, co tam słychać. I na tym się kończy.
Wszystko dobrze. I dziecko idzie do pokoju, zamyka się, jest cichutko, nie przeszkadza nam i my jesteśmy szczęśliwi, że mamy takie grzeczne dziecko. A co się dzieje za ścianą tego pokoju, tak? Czy ono tam sobie w kącie nie płacze, czy ono gdzieś nie szuka pocieszenia w internecie? Nie wiadomo na kogo trafiając, na jakie portale, na jakie strony. Nie wiadomo czym się zaszczepiając. No, te różne challenge, które są, to też jest ogromne zagrożenie, tak? No, do śmierci dosłownie może doprowadzić, tak? Ale na pewno do jakichś tam trudnych sytuacji, tak? I dla młodych ludzi, dla później rodziców, tak?
Oni siedzą bez przerwy w tych telefonach przecież, bo trzeba być na bieżąco.
Tak, dokładnie.
Tylko, tego wymaga grupa,
to
bo
też
inaczej
nie musi być złe,
być nie może.
Tak? Tylko, że znowu
trzeba
kwestia
rozmawiać i wiedzieć.
Wpojonych wartości, priorytetów pewnych, które my przekazujemy naszym dzieciom. Jeżeli dziecko wie, co jest złem, co jest dobrem, to niezależnie od tego, jakie treści, no może nie do końca, ale no, przynajmniej jak ogląda filmy w telewizji, tam jest dużo strzelaniny i w ogóle film sensacja, tak? A od małego my tłumaczymy, że to fikcja, że tak w ogóle nie wolno i tak dalej, to dziecko ogląda i właściwie nic się nie dzieje, idzie spać, nie budzi się z krzykiem, tak? I nie przenosi tego na rzeczywistość, czy gra w gry jakieś takie, nie wiem, może niekoniecznie dozwolone dla niego, czy widzi, że tato gra, tak? To jakby też nie będzie powodowało, że on pójdzie i nie wiem, zabije kogoś, chociaż tak się czasem dzieje, bo na przykład, jeżeli to jest jedyną formą zaspokajania czasu wolnego, zaopiekowania tego dziecka, że ty masz sobie graj w grę, ja mam święty spokój i nie rozmawiam, dlaczego ta gra tak wygląda, to potem mamy różne akty przemocy, różne akty agresji, które
tak,
no, czasem bardzo źle się kończą.
Tak,
więc ja myślę sobie, że to też jest ważne, że my tych takich niedobrych wzorców mamy wystarczająco dużo, więc jako rodzice musimy być naprawdę, ja nie mówię,
czujni.
Że idealni, natomiast czujni, a poza tym też przyznawać się do błędów, pokazywać swoje emocje. Oczywiście każda emocja jest dobra, tylko sposób jej ekspresji jest ważny, tak? Jeżeli ja mam w sobie złość, to nie mogę się wyżyć na całym świecie, wykrzyczeć tej złości, tylko muszę w odpowiedni sposób ją wyrazić. Powiedzieć na przykład dziecku, posłuchaj, jestem teraz strasznie zła, potrzebuję chwili spokoju, wrócimy do rozmowy za chwilę, tak? I to wystarczy taki komunikat. Dziecko to zrozumie i nauczy się, że on też ma prawo do złości i powiedzieć, słuchaj mamo, ja potrzebuję stop klatki, tak? Porozmawiamy za jakiś czas, bo teraz chyba powiedziałbym słowo za dużo.
I to jest to dorosłe podejście.
Tak.
Jednocześnie uszanowanie swoistych zasad i granic.
Dokładnie tak. No dziecko się uczy głównie przez obserwację, przez naśladownictwo nas. Już to kiedyś też mówiłam u ciebie w programie, jeżeli z papierosem w zębach, w palcach mówię dziecku, słuchaj, nie pal. Palenie jest złe w ogóle, wiesz, kupa przez to kłopotów, tak? Zdrowie, śmiercisz, pieniądze wydajesz, tak? Ale jednocześnie palę, no to dziecko nie będzie słuchać tego, co ja mówię, tylko będzie patrzeć na to, co robię, tak? I prawdopodobnie też spróbuje, no, czy mu zasmakuje i czy się w to wciągnie, to jeszcze inna sprawa. Ale dzieci naprawdę są świetnymi obserwatorami i warto uważać na to, co robimy, tak? Na to, co mówimy. Warto, jeżeli mówimy, to mówić w taki sposób, żeby też nie było to raniące, czyli w sposób asertywny. A tego wszystkiego możemy się nauczyć. To nie są rzeczy, których nie da się opanować. Można nawet z książek, można pójść
jest
na jakieś
kursy.
Jest
tak wiele publikacji, tyle możliwości.
Ale są szkoły dla rodziców, które są przy poradniach zwykłych psychologiczno-pedagogicznych co jakiś czas cyklicznie organizowane przez różne stowarzyszenia, są przez internet, to w ogóle można sobie wpisać, wynaleźć takie kursy czy takie szkolenia i naprawdę pomóc sobie jakby w komunikowaniu się ze swoim dzieckiem, a w ogóle ogólnie z otoczeniem też. Także to bardzo polecana forma. Ja zachęcam, nasi rodzice mają bardzo mało takiej pracy warsztatowej u nas w ośrodku, bo te spotkania takie obowiązkowe są tylko raz w miesiącu, ale ci, co chodzą na takie szkoły dla rodziców, czy uczestniczą w terapii dla osób współuzależnionych, gdzie mają te warsztaty, czy z emocji, czy z komunikacji cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu, czasem w ogóle weekendowo, bo to jest wiele godzin, to chwalą sobie to bardzo i to rzeczywiście procentuje, my to też widzimy w relacji z tym młodym człowiekiem, który do nas trafia.
Godne polecenia.